w poszukiwaniu szczęścia. Część pierwsza. Szczęście. Marzymy o nim. Wszędzie go szukamy. Najpiękniejsze książki, ulubione filmy i piosenki są nimi właśnie dlatego, że odnajdujemy w nich wizję szczęścia. W życzeniach, które najbliżsi składają nam przy różnych okazjach, słyszymy przeważnie 100 lat w szczęściu. Bądź szczęśliwy. Ale co te słowa rzeczywiście oznaczają? Czym jest stan szczęścia? Czy można być szczęśliwym długotrwale? Czy może raczej szczęście to emocje, które towarzyszą nam jedynie w chwilach, gdy jesteśmy szczególnie z czegoś zadowoleni? Relaks w wannie pełnej gorącej wody po długim i ciężkim dniu. Weekend z rodziną. Biwak. Wakacje, zabawy z dziećmi. Radość z wygranej w konkursie, pochwała czy premia od szefa. Takich momentów w życiu jest wiele. Są to drobne i większe przyjemności. Czy wystarczą do szczęścia? A pierwszy pocałunek? Zaręczyny, ślub, narodziny dziecka? Ukończenie przez niego szkoły z wynikiem bardzo dobrym albo celującym? Pierwsza noc w nowym domu lub mieszkaniu? Chwile ważne, podniosłe, często przełomowe w naszym życiu. Czy może one są pożądanym przez nas szczęściem? Czy w ogóle szczęście zależy od człowieka? Czy to my świadomie dążymy do niego, pracując nad satysfakcjonującą realizacją celów życiowych? Może jednak zależy ono raczej od fortuny, sprzyjającego zbiegu okoliczności lub ślepego trafu. Dlaczego osiągnięcie stanu szczęścia jest dla nas tak ważne? I dlaczego równocześnie tak wielu z nas nie wierzy w to, że można być szczęśliwym? Ten wykład składający się z dwóch części pomoże nam zrozumieć istotę szczęścia. Pierwsza część zapozna nas z definicjami sformułowanymi przez myślicieli antycznych i chrześcijańskich. Dowiemy się z niej także, jak szczęście pojmowane jest współcześnie. Być może na podstawie tych rozważań zrozumiemy, z czego wypływa ludzka potrzeba dążenia do szczęścia. Czy jest to nieosiągalne marzenie? Realna szansa czy obowiązek? I czy synonimem szczęścia jest słowo sukces?
Szczęście jest dla nas wartością niezwykle ważną, a równocześnie bardzo trudną do osiągnięcia. Decyduje o jakości życia, o tym, czy nasze życie uznamy za spełnione. Czy na starość nie będziemy żałować, że nie potoczyło się inaczej? Właśnie. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym stwierdzeniu. Wynika z niego, że życie toczy się samo. Tak jak chce. Bez naszej kontroli, bez naszego udziału. Nie mamy na nie wpływu i biernie czekamy, co przyniesie kolejny dzień. Przekaz zawarty w cytowanym powiedzeniu podświadomie na nas oddziałuje. Sprawia, że nie podejmujemy próby pokierowania swoim życiem, bo nie wierzymy, że możemy je zmienić. A w rzeczywistości ono przebiega dokładnie tak, jak je poprowadzimy. Od jednej decyzji do drugiej. Pewnie masz ochotę teraz sprzeciwić się. Zaraz, zaraz. Są przecież sytuacje, których nie możemy przewidzieć i na które nie mamy wpływu. Wypadki, choroby. Owszem, są. Ale takie okoliczności nie stanowią przeszkody w podejmowaniu decyzji. One jedynie ograniczają wybór. A czasem paradoksalnie mogą otworzyć przed nami nowe możliwości. Póki życie trwa, to bez względu na nasz wiek, bez względu na to, czy stoimy dopiero u progu dorosłości, czy też zakończyliśmy aktywność zawodową, mamy szansę na poprawę jego jakości. Pod warunkiem jednak, że się do tego odpowiednio przygotujemy. Na czym polega takie przygotowanie? Po pierwsze, na zrozumieniu, że to od nas samych zależy, jak będzie wyglądało nasze życie. Po drugie, na zdefiniowaniu, jak rozumiemy słowo szczęście. Dopiero potem przyjdzie czas na szukanie nowych możliwości, określanie własnego potencjału, poznawanie siebie, wzmacnianie ważnych cech i rozwijanie umiejętności. Czy świadomość, że możemy wpływać na jakość życia, nie zmienia perspektywy, z jaką patrzymy na siebie i na swoją przyszłość? To jeszcze co prawda nie jest ta właściwa przemiana. Ale dzięki temu, że ujrzymy własne życie pod innym kątem niż dotychczas, zaczniemy zdawać sobie sprawę, że to my sami jesteśmy odpowiedzialni za myśli, nastawienie do ludzi i zdarzeń, za decyzje i czyny. Przestaniemy obwiniać wszystko i wszystkich wokół za niepowodzenia. Wówczas nadejdzie pora, by odpowiedzieć na pytania, które podsunie nam podświadomość. Jakie cechy w sobie wykształcić? Jakie umiejętności zdobyć? Wyposażeni w tę wiedzę, będziemy mogli wytyczyć kierunek działań, a potem wytrwale zmierzać do celu. Zaczniemy dostrzegać wokół ludzi ich radości i troski. Poczujemy potrzebę pomagania innym i znajdziemy sposobność, by to robić.
W dzisiejszych czasach na co dzień coraz rzadziej używamy słowa szczęście. Raczej mówi się o sukcesie. To takie modne, takie nowoczesne. Co rozumiemy pod pojęciem sukces? Najczęściej zdobycie przeróżnych dóbr. Należą do nich choćby znakomite wykształcenie, świetna, czyli dobrze opłacana praca, awans, piękny dom, nowoczesny samochód itd. Mówiąc o tych zdobyczach, ludzie intuicyjnie używają właśnie słowa sukces. Szczęście nie bardzo tu pasuje. Czy ono w ogóle mieści się w tak rozumianym pojęciu sukcesu? Czy pod wpływem wszechobecnej komercji wielu z nas nie wydaje się, że wszystko można kupić? Że każde marzenie spełni galeria handlowa i studio urody? A jeśli do tego jeszcze dojdzie sława? Trudno sobie wyobrazić lepsze życie, prawda? Czy rzeczywiście? Czy czulibyśmy się spełnieni, gdybyśmy mieli to wszystko?
Zastanówmy się, na czym nam zależy. Do czego dążymy? Do osiągnięcia sukcesu czy do szczęścia? A może odnosisz wrażenie, że to jest to samo? Dlaczego słowo szczęście wydaje się nieco staromodne? Wychowaliśmy się przecież na literaturze szczęśliwej. Pierwszymi książkami, które czytali nam rodzice, były baśnie i bajki. Te klasyczne, najpiękniejsze kończyły się słowami, a potem żyli długo i szczęśliwie. Czasem do pomyślnego zakończenia dochodziło po wielu perturbacjach, ale w końcu na sercu robiło się miło, bo smok ginął, zła czarownica gdzieś znikała, a księżniczkę ratował dzielny rycerz. Może to naiwnie uproszczony schemat dochodzenia do szczęścia, jednak coś powoduje, że historie tego typu sprawiają nam przyjemność. Nawet jeśli ich fabuła jest daleka od życiowego realizmu. Na przyjemnych odczuciach widzów bazują zresztą scenarzyści wielu seriali. W końcowych odcinkach, po kolejnych zakrętach życiowych, bohaterowie wychodzą na prostą i osiągają szczęście. Zazwyczaj są to bohaterowie pozytywni albo tacy, którzy przeszli pozytywną przemianę. Co wywołuje te miłe odczucia odbiorców? Czy można mieć podobne w prawdziwym życiu? Oczywiście, że tak. Bajki są dobre w dzieciństwie, gdyż pozwalają czuć się bezpiecznie. Jednak w dorosłym życiu ciągłe uciekanie w fikcję może spowodować, że zamiast szukać przyjemności w realnym świecie, będziemy skupiać się na postaciach z oper mydlanych i marnych seriali. Myślisz pewnie, mam mało przyjemności w życiu, dlatego lubię oglądać szczęście innych ludzi. Jeśli nawet tak jest, możesz to zmienić. Ty również możesz być szczęśliwy.
Wszystko zależy od ciebie, sam możesz zmienić swoje życie. Brzmi dość znajomo i dość banalnie, prawda? Słyszałeś te twierdzenia tyle razy i nic z nich nie wynikło. Uznałeś więc, że są to puste słowa. Dlaczego większość z nas tak myśli? Dlaczego nic z tym nie robimy? Prawdopodobnie dlatego, że nie wiemy, jak te słowa wprowadzić w czyn. Najważniejszy jest pierwszy krok. A zatem od czego zacząć? Co zrobić najpierw, aby później w efekcie szczęście i spełnienie stało się podstawą naszego życia? Żeby nie ograniczało się jedynie do nielicznych chwil. Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, spróbujmy zrozumieć istotę szczęścia. Poznajmy mechanizmy, które je wywołują.
Szczęście to upragniony stan. Nadaje sens i wartość naszej egzystencji, która właśnie dzięki niemu ze zwyczajnej wegetacji przekształca się w świadome i satysfakcjonujące życie. Życie w pełnym tego słowa znaczeniu. Czym jednak jest szczęście? Jak je osiągnąć? Czy dla każdego człowieka oznacza to samo? Odpowiedzi na te pytania nie są ani proste, ani jednoznaczne. Od wieków poszukują ich najwybitniejsi myśliciele. Powstała nawet odrębna dziedzina wiedzy zajmująca się tym zagadnieniem – felicytologia. Szczęście jako temat rozważań filozoficznych pojawiło się już w starożytnej Grecji. Myśliciele antyczni uważali, że jest ono jedynym celem życia człowieka. Rozumieli je jednak nie jako nieustanną przyjemność, ale jako doskonałość. Grecy, jak wiadomo, byli mistrzami w dążeniu do perfekcji w wielu dziedzinach, na przykład w sztuce i architekturze. Dowody tego, liczne budowle i rzeźby, przetrwały aż do naszych czasów. Mają idealne kształty, niezależnie od stylu, w jakim zostały stworzone. Czy były statyczne i monumentalne, jak dzieła Fidiasza, najbardziej chyba znanego starożytnego rzeźbiarza, czy dynamiczne, jak te stworzone przez Skopasa? Ich doskonałość widać nie tylko w znakomitych proporcjach, ale też w ekspresji, którą osiągano precyzyjnie modelując gesty i wyraz twarzy rzeźbionej postaci. Kamienne posągi wiernie oddają uczucia ludzi, którzy kochają i nienawidzą, są pełni odwagi lub przerażenia, smutku lub radości. Na określenie szczęścia Grecy używali słowa eudaimonia. Niemal wszyscy myśliciele antyczni zgadzali się, że stan ten można osiągnąć przez zdobycie jak największej ilości dóbr. Czy więc zachęcali, by skupiać się na gromadzeniu rzeczy materialnych? Absolutnie nie. Dobra, w rozumieniu większości myślicieli greckich, to zazwyczaj coś innego. Niektórzy twierdzili, że chodzi o doznawanie przyjemności, czyli hedonizm. Inni, że o dobra moralne. Jeszcze inni przekonywali, że muszą to być wszelkie te dobra naraz. pełnię szczęścia, według definicji przyjmowanych przez starożytnych Greków, możemy dziś rozumieć jako zadowolenie z życia.